Plan na Zakopane. Czyli historia hrabiego z Wielkopolski, który kupił stolicę Tatr. Władysław Zamoyski pod koniec XIX wieku stał się właścicielem Zakopanego. Na początku XX wieku wygrał spór o morskie oko. Pochodzący z podpoznańskiego kurnika hrabia, szybko stał się w Zakopanem i na Podhalu symbolem nowej epoki. Odcinek 9.
No i teraz my jesteśmy na Rybim Potoku. Droga nie dochodziła do morskiego oka całkiem w to miejsce tu. I no poniżej Rybik Stawku.
Grzegorz Bryniarski, leśniczy obwodu ochronnego Morskie Oko.
200-250 metrów stąd, z powrotem spod Żaby go przechodziła na tamtą stronę i dochodziła do schroniska. Przechodziło się przez most na Rybim Potoku i szło się po Podżabie. Do tego se rościł prawo Hohenlohe i nie wpuszczał ludzi, także nie mogli jak tu dojść. Bodajże w 1900 roku wybudowali most na Wodogrzmotach i potem to już było prościej, bo już szła droga tak jak idzie w dniu dzisiejszym. Natomiast musimy wiedzieć, że Hohenlohe tu kupił swoje dobra jaworzyńskie w 1879, a Zamoyski w 1889. Właśnie te przepychanki potem to zaczyno posło do sądu.
Momentem kluczowym, ponieważ sprawa była oprócz tych działań takich jakby powiedzmy sobie w cudzysłowie wojennych prawie, na pograniczu wojennych, no to sprawa się oparła o sąd w Gracu.
Wojciech Szatkowski, Muzeum Tatrzańskie.
Władysław Zamoyski opłacił i sfinansował wyjazd grupy polskiej do Gracu. I przede wszystkim opłacił profesora Oswalda Balcera, lwowskiego historyka, który przygotował mowę, która miała pokazać, że Węgrzy tam nie byli, że to jest teren Polski od wielu, wielu lat. Sąd podjął decyzję o tym, że jednak Morskie Oko zostanie przyznane stronie galicyjskiej, nie węgierskiej, tylko naszej. Ale nie obyło się bez wizji lokalnej, która miała miejsce we wrześniu 1902 roku. No i ci przedstawiciele pojawili się nad Morskim Okiem, gdzie górale po prostu zrobili pod przewodnictwem i wsparciem finansowym hrabiego Władysława Zamoyskiego taki mały happening ze śpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, Boże coś Polskę.
Zresztą możemy przyjąć nakładkę na wypływ Rybiego Potoku.
No to pójdziemy, będzie lepiej widać. Poszukamy komisję.
To komisja była i tu, ale tu to nie chodziła komisja, bo posła komisja kawałek szlakiem niebieskim na Świstówkę, bo chciała widzieć przebieg całej doliny, bo tu z tego miejsca no to tak nie za bardzo widać. A jak się podnieśli jakieś 100 metrów w pionie, to widzieli dolinę Rybiego Potoku z tego szlaku właśnie niebieskiego. I to była jedna wizja lokalna, a druga wizja lokalna była normalnie szli od strony słowackiej do złączenia z Rybim Potokiem, bo wstępnie była wersja taka, że granica z granic Żabiego pójdzie od razu na złączenie.
Myślę sobie, że jakby się wtedy nie udało, to chyba by to dziwnie było, nie? Jakby tu granica jakoś tak biegła tędy.
To znaczy tak, no Austriacy, to w ogóle wszystko było dziwne o telu, że to było jedno cesarstwo austro-węgierskie, to był tak jakby spór graniczny Węgrów z Galicją, nie? Słowacji jako takiej, czy Czechosłowacji wtedy nie było, to były tak zwane górne Węgry. Hohenlohe był bogaty bardzo, stać go było na wszystko, ponoć od niego ino bogaty był cesarz Wilhelm II.
I była to bardzo wyrazista postać, też ciekawa, bo to jeden z pruskich arystokratów.
Krzysztof Rataj, Biblioteka Kurnicka.
Bardzo bogaty człowiek, wpływowy zarówno w Berlinie, jak i można powiedzieć w tym świecie gdzieś tam niemieckim. Właściciel wielkich dóbr, też kopalń na Górnym Śląsku, terenów na Dolnym Śląsku, na terenie Węgier też.
Granica pomiędzy Królestwem Polskim a Węgrami przebiegała zawsze głównym grzbietem, także to było naturalne, więc zakwestionowano także te mapy, które przedstawiciele wizji lokalnej mieli ze sobą, bo od Hohenlohego takie rzeczywiście mieli dostać, ale to się okazało nieprawdziwe. No a przede wszystkim wywód profesora Balcera był na tyle przekonujący i był tak dobrze zakotwiony merytorycznie, że po prostu nie było żadnych wątpliwości.
To jest też ciekawe, że na tle tych wydarzeń prawno-politycznych tutaj wszystko już funkcjonowało, bo przecież pierwsze schronisko nad Morskim Okiem to było pod koniec XIX wieku.
Znaczy schroniska były dwa. One spłonęły i jak zaczęli stawiać następne schronisko, nawieźli Węgrzy właśnie drewna przez zimę i zaczęli go odbudowywać. Tak, my im nie dali, były nawet jakieś tam strzały, oszczeliwania. Przegnali my ich i na wiosnę my odbudowali to schronisko, także nie pozwoliliśmy im tego schroniska wybudować.
No i to ludzi, którzy przyjechali z Austrii, przekonało, że to nie jest tak, jak Hohenlohe mówi, że to jest teren węgierski. Bo żadnego Węgra tam nie zobaczyli, oprócz tych kogutów Hohenlohego, czyli tych strzelców, jegrów, którzy tam się przechadzali. I to był pierwszy przypadek w historii Polski od czasów zaboru, że Polacy jakiś fragment ziemi, nie że go stracili, tylko go obronili, prawda? No to było naprawdę coś bardzo ważnego.
To teraz odwrócimy się w stronę jeziora i porozmawiamy o współczesności, bo Morskie Oko to jest szlak, który najwięcej turystów dobowo jest w stanie odwiedzić w polskich Tatrach. Trochę błogosławieństwa, trochę zmora, no bo fajnie, że ludzie się interesują przyrodą, że chcą zobaczyć piękno polskich Tatr, no ale z drugiej strony przy takiej masie to chyba jest ciężko.
To znaczy, tak, jakbyśmy się cofnęli troszkę do historii, to do Morskiego Oka do 1983 roku można było wjechać własnym autem, do 1988 jeździł autobus. Przyroda nam przyszła z pomocą, bo przez ulewne dysce droga była oberwana w 5 miejscach i ze względów bezpieczeństwa trzeba było zamknąć ruch samochodowy i został wybudowany parking na Palenicy Białczańskiej. Jest to taka naturalna zapora, ludzie dojeżdżają i do góry muszą resztę te 9 km iść na nogach albo jechać koniem. Były takie sytuacje z lat 70. za czasów gierkowskich, że autobusy od Włosienicy stoły nawet poniżej Leśnicówki, czyli ponad 2 km wzdłuż drogi stały autobusy, bo po prostu nie było miejsca. Wycieczki zakładowe, górnicze z akordeonami i takie różnymi duperelami tu przychodziły. No w tej chwili już to wygląda bardziej cywilizowanie. No a tych niecywilizowanych turystów no niestety musimy jakoś my sprowadzać na właściwe ścieżki, żeby nam tu nie śmiecili, nie hałasowali.
Chyba się powoli chmury podnoszą. Tak ciekawe, czy zobaczymy najpierw mnicha, bo Czarny Staw już tak trochę, nie?
No morę, się odsyła. Morę na Czarnego Stawu jest widać, że wody trochę ulało, bo Czarnostawianska Siklawa idzie fajno biało, taka nitka. No widać już spodnie ściany Mingusza, wyjście do Bandziocha powali się odsłonio. Już widać, zaczyna wyłaniać się po lewej stronie w masywie Żabiego Grania apostołów. Widać tam fajnie chmury, jak apostołowie się wyłaniają z chmur.